tak, pojawiła się jedna kartka z pytaniem. Jeżeli są jakieś inne pytania, to proszę śmiało potem zadawać, pytać. Czy dziecko w wieku 6,5 roczku może grać 15 minut dziennie na grze? Gra ma bardzo dużo bodźców. Gra polega na budowie wiosek i zdobywaniu nagród. No myślę, że te 15 minut to spokojnie dziecku nie zaszkodzi. Nawet gdzieś tutaj miałem w tej swojej prezentacji taki konkret, jeśli chodzi właśnie o te gry komputerowe. I tutaj chyba gdzieś było pokazane, ile tych gier komputerowych może dziecko... Oczywiście wszystko zależy też, ile tych bodźców rzeczywiście jest w tej grze, ale tam do tych 30 minut u takiego małego dziecka to myślę, że to było bez szkody. Jeżeli rodzic widzi, że tych bodźców jest wiele, to te 15 minut myślę, że to jest jak najbardziej do przyjęcia. Ale zawsze pamiętajcie, obserwujcie skutki, choćby nawet te 15 minut, jak to potem będzie rzutowało na kolejną na przykład godzinę. Bo dobra gra, nieszkodliwa, ona nie będzie miała wpływu na kolejne 15 minut tego dziecka. Oczywiście nie ma się co spodziewać, że dziecko z minuty na minutę od razu przejdzie z tego stanu zaangażowania, euforii do stanu grzecznego, skupionego dziecka, które od razu kręci do modlitwy czy siądzie do nauki. To jest niemożliwe. To dorosły miałby z tym problem. Dać mu te 5 minut, 10 minut na wyciszenie, ale potem, po tych przypuśćmy kolejnych 15 minutach, on musi już normalnie funkcjonować. I czy nie ma tego domagania się, pomimo umowy, domagania się, że chce więcej, płaczu, krzyku, szantażu i tak dalej. To wtedy trzeba wycofać na jakiś czas, nawet i te 15 minut. Pokazać mu konsekwencje. Słuchaj, 15 minut i ani minuty dłużej. Dużo zależy od twojego zachowania. Ten problem odstawienia albo przebodźcowania dziecka zawsze wyraża się przez agresję. Jeśli agresja się pojawia, to nie jest gra dla dziecka. Tych bodźców jest po prostu za dużo. Tak więc, taka odpowiedź moja na to pytanie. Czy są jakieś inne pytania jeszcze? Śmiało proszę.
Pytanie, no właśnie.
To można nawet podejść do mikrofonu, żeby zadać, bo to reszta będzie słyszeć.
Jeżeli mamy już dzieci w różnym wieku i te starsze już mają smartfon i w określonym wieku została wypracowana jakaś taka zasada rodzinna, że w określonym wieku ten smartfon dostają i te młodsze dzieci o tym wiedzą. Jak to teraz zmienić, jeżeli uznamy, że to jest za mały wiek? Mhm.
Pamiętajmy, że technika się rozwija i smartfony, które dzieci otrzymały kilka lat temu, one będą inne teraz niż te, które dziecko otrzymało ileś tam lat temu. Rozwija się nie tylko technika, ale sprawność techniczna tych urządzeń. Ekrany, częstotliwość odświeżania tych obrazów, one już inaczej oddziałują na nas, na nasz umysł. W momencie, kiedy tam z tego 60 Hz przeszli na ekrany 120 Hz, niby obraz bardziej płynny, ale też jest zdolny do tego, żeby generować większą ilość klatek na sekundę, co ma na przykład znaczenie w grach i po prostu też w tych bodźcach, które przez te gry trafiają do tego dziecka. Więc jest uzasadnione, żeby zmieniać te zasady, te reguły, no chyba, że po prostu rodzic zdecyduje się kupić dziecku, żeby utrzymać ten standard tego wieku, ale takiej starszej generacji, dużo starszej generacji smartfon niż te, które są obecnie. Tutaj może być problem, ponieważ producenci są jednak sprytni i celowo upośledzają swoje smartfony starszych generacji, żeby ich po prostu nie można było używać, żeby ich po prostu nie kupowali. To jest brak wsparcia dla oprogramowania, to jest problem, że się one zawieszają, to są problemy z zarządzaniem energią w tych smartfonach i wcześniej czy później no, taki nastolatek nie chce mieć tego telefonu, bo mówi, że nic na nim nie może robić, bo pociągle tam się zawiesza i tak dalej. Także, no, jak powiedziałem, to jest taka jednak walka z tymi producentami tego rodzaju sprzętu. Ale tak jak powiedziałem też, rodzic zawsze ma prawo zmienić zasady, nawet które sam wprowadził ileś lat temu, jeśli uzna, że no, gdyby one nadal obowiązywały, mogłyby uszkodzić te dzieci, które są młodsze. Bo na przykład jedno z nich będzie bardziej wrażliwe, bo tak jest. Żadne dziecko nie jest takie samo. I to, że na przykład jednemu z waszych dzieci, które miało, przypuśćmy, lat, nie wiem, 12 czy 10, jak dostał tego smartfona, ten smartfon bardzo nie zaszkodził, to może zaszkodzić kolejnemu, który ma tyle samo lat, bo jest inna jego wrażliwość, inna podatność na to, co mogłoby potem temu dziecku zaszkodzić. I każde dziecko jest po prostu indywiduum. Tak jak na przykład nieraz rozmawiamy o wczesnej komunii dzieci, jeśli ktoś chce wysłać swoje dziecko do komunii na przykład wcześniej niż kiedy ma 8 czy 9 lat, wczoraj nawet taką rozmowę prowadziłem z pewną grupą rodziców, to tak samo, nie ma tej samej zasady. Mogą być dzieci z jednej rodziny, z jednego ojca i matki, ale jedno jest gotowe w wieku lat, przypuśćmy, 7, żeby przyjąć wczesną komunię, ale dwójka pozostałych z rodzeństwa no, na tym etapie jeszcze nie poradzi sobie, na przykład z sakramentem pokuty, spowiedzi świętej. Więc obserwujemy dzieci i nie bójcie się zmieniać zasad, jeśli wiecie, że za tym kryje się dobro waszych dzieci. I to po prostu trzeba dzieciom powiedzieć, że no, po prostu świat się zmienia, to są innego rodzaju sprzęty niż były kiedyś, one nie są już tak jak kiedyś, bardziej bezpieczne, chociaż nigdy tak naprawdę bezpieczne nie były, na jakimś etapie mogły zaszkodzić także i kilka lat temu. Ale to nowe na poziomie tego hardware'u, czyli urządzenia i software'u, one o wiele bardziej oddziaływują na podświadomość, podprogowo. To nawet chyba ktoś tutaj dzisiaj mówił, że te najbardziej proste gry, one za tym idą wielkie pieniądze, żeby po prostu ktoś chciał z takich dzieciaków w to grać, wchodzić w kolejne części, płacić za nie te mikropłatności. I dodatkowo jeszcze to, że dzisiaj właściwie cokolwiek robi dziecko na telefonie, zostawia swoje ślady, tak zwane akceptacje tych ciasteczek, to jest zbieranie informacji o użytkowniku. I producenci no, nie są głupi i mają swoje mechanizmy, żeby dotrzeć do tego, że to urządzenie, ten telefon, smartfon używa dziecko na przykład, albo nastolatek. I sposób podawania treści temu dziecku, doboru informacji, ale także tego, co wyskakuje jako reklama, produkt, który dziecko chce kupić, będzie wprost wcelowany w to, co jest na tym przedziale wiekowym modne, co dziecko chciałoby mieć, co chciałoby kupić. Jak nie wiadomo, o co chodzi, to chodzi o pieniądze. Żeby wyciągnąć z tych dzieci te pieniądze, żeby kupowały te towary, które się tam opłacają. Niekoniecznie to są jakieś wielkie rzeczy, no jak dorosły kupuje, prawda, samochód czy coś tam, pralkę, jakąś tam lodówkę. Ale po prostu przekąski, słodkie napoje, chipsy, to są rzeczy, które są najczęściej reklamowane w tych właśnie grupach wiekowych, tak między 10 a 15 rokiem życia. No dzieciaki tu kupują masa pieniędzy, to za tym idą naprawdę wielkie fortuny. Ile pieniędzy, ile milionów dzieciaki potrafią łącznie wydać na te słone przekąski. I to jest głównie tym produktem reklamowanym. Gdzieś to sprytnie podsuwane dziecko ma na to apetyt, ochotę i to wcześniej czy później kupi. Więc to też na pewno nie wpływa na ich zdrowie. Taka moja odpowiedź na to pytanie. Ale jeżeli, jeszcze tylko dokończając, jest taka zasada, którą wprowadzicie, ale działa w inną stronę, na przykład, że umawiamy się, że wszyscy przy obiedzie nie korzystamy z telefonu, to wtedy też dobrze, żeby rodzice też tego pilnowali, szanowali. To niech ta zasada działa. Dzieciaki są perfekcyjne, jeżeli chodzi o wyłapywanie niekonsekwencji w zachowaniu własnych rodziców i tutaj nie ma uproś. One to momentalnie wychwycą i wykorzystają przeciwko wam. Mówią o tym nam też w konfesjonale czasami, jak tam pytam, czemu na mszę nie chodzisz czy coś, bo tata nie chodzi, bo mama nie chodzi. Nam każą, a oni nie chodzą. No i to jest problem. To jest problem wtedy. Proszę, kolejne pytanie. To można podejść do mikrofonu z pytań.
Jak postępować już w uzależnieniu? Jeżeli dziecko jest uzależnione, jak postępować? No pierwszy krok to słyszeliśmy, że trzeba by było odstawić.
No właśnie, to jest to właściwie, o czym miałbym już tam dalej mówić. Co robić w przypadku, kiedy dziecko się już uzależni? Jeżeli najczęściej dzieci się uzależniają, to są gry komputerowe. Myślę, że to jest taki pierwszy czynnik u nastolatków, z tym sobie nie radzą. Za dużo ilość czasu, które pochłaniają im gry i oni sami też mówią, że no przeważnie z tym mają największy problem, żeby opanować. Pamiętajmy, że tego rodzaju uzależnienie, jeśli nie zostanie zawczasu rozpoznane, jeżeli nie zostanie też wyświadczona konkretna pomoc takiemu dziecku, a to nie mówimy też o dzieciach, ale o nastolatkach i o starszych, to ono będzie trwało i będzie się rozwijało. Czy ja jestem padliną? Że normalnie ten much, to, że spałem tylko 3 godziny, nie znaczy, że... No. W każdym razie to może przeciągnąć się nawet na wiek 20 parę lat, może nawet do 30 roku życia i dłużej. Bo z takimi osobami się spotykałem na rekolekcjach, na które przyjeżdżali. Mężczyźni, którzy mieli po 30 i uzależnieni, i więcej nawet. I ciągle uzależnieni od gier. Nawet mieli swoje rodziny, małżeństwa. I no, jedyne ich hobby, pasja to gra komputerowa. Więc im wcześniej to zostanie rozpoznane przez rodzica, tym lepiej. I rozpoznajmy przede wszystkim po tym, że widzimy, że dziecko za dużo gra, za dużo czasu na tym spędza i dodatkowo jeszcze te wszystkie symptomy, o których mówiłem na wcześniejszych konferencjach. Więc to, co pierwsze, to trzeba ustalić konkretne limity i trzeba bardzo konsekwentnie przestrzegać. Tu nie ma, że dziecko rządzi. I dlatego błędem jest, że dziecko ma w swoim pokoju, gdzie może zamknąć drzwi i nie macie kontroli, ma swój własny laptop, komputer, bo wtedy wy kładziecie się spać, ono wstaje i sobie dalej gra w te gry. Więc w ogóle największym błędem, jaki można zrobić, to wsadzić do pokoju dziecka komputer. I to też mi mówi wielu rodziców, że tutaj był poważny błąd, że dziecko w swoim pokoju ma własny komputer. A więc przestrzegać te ustalone limity grania. Druga rzecz, rozmowa. I do niej trzeba często wracać. Dlaczego takie decyzje? Dlaczego ograniczenia? Tłumaczyć dzieciom te wszystkie procesy, które zachodzą w ich mózgu, o tych działaniach podprogowych. Na ten temat jest dużo wartościowej literatury. Nawet są jakieś krótkie wywiady z pewnymi specjalistami na YouTube. Warto w to wszystko wchodzić. Jeśli to jest nastolatek, puszczać mu to, tłumaczyć. On się może temu zbuntować, może udawać, że nie słyszy, ale to gdzieś tam w nim zostanie i te treści będą w nim pracowały. A więc często wracać do tego dlaczego, że to jest dla jego dobra. Później bardzo ważne jest to, żeby zapewnić dziecku coś w zamian. I tutaj przede wszystkim stawiamy na ruch fizyczny. Tak samo mówią ci, którzy byli uzależnieni od gier, że dla nich to szczególnie to jest problem chłopaków. Dla nich to, co było najlepsze i najkorzystniej wpłynęło na poradzenie sobie z tym problemem, to było wejście w jakiś sport. Że tam z ojcem zaczęli, czy z ojcem, czy z matką, chodzić gdzieś na jakieś nie, na pływalnie, czy w piłkę, cokolwiek. Ale im wcześniej dziecko w to wejdzie, to tym mniejsza szansa, że uzależni się od gry, bo już będzie miało jakąś pasję. W ogóle to jest bardzo istotne, żeby rozpoznać w swoim dziecku jak najszybciej, jaką ma pasję i tę pasję rozwijać, żeby ono miało do swoich hobby, żeby to był jakiś taki alternatywny świat, nie cyfrowy, w którym ono będzie otrzymywało taką zdrową dawkę tej dopaminy, której szuka w grach komputerowych, zdrowej rywalizacji, spotkania z drugim człowiekiem. Na pewno właśnie spotkania z rówieśnikami, sport to jest właściwy kierunek. Myślę też, że dobrze jest zagospodarować czas wolny dziecka, bo najwięcej dzieci młodych traci czas na gry komputerowe w ich czasie wolnym, czyli to są weekendy, to są ferie, to są wakacje. Jeden z moich uczniów powiedział mi, a to był uczeń klasy maturalnej w jednej ze szkół, w których kiedyś uczyłem, kiedy zapytałem go, jak spędził ferie, on mówi, a przerąbałem całe ferie. Mówię, co się stało? No, w grach siedziałem. Ja mówię, no ale to coś poza tym jednak, no nie, że tak od rana do wieczora siedział i grał. I to tak mówił szczerze, wręcz z takim bólem, aż mi się go żal zrobiło, prawda? Bo widać było, że no gdzieś tam szukał pomocy, może nikt mu tej pomocy nie udzielił. A więc to na pewno myślę, że ktoś mu nie zagospodarował tego czasu. No, tym zagospodarowaniem czasu to może być nawet, nie wiem, wspólna wycieczka gdzieś tam za miasto, czy wyjazd do innego miasta, nie wiem, zwiedzanie, podróże, cokolwiek. Ale żeby ten czas był zagospodarowany. To jest taki czas, taki świat, że dzisiaj dziecko nie może zostać samo ze swoim czasem. Bo on zmarnuje ten czas albo znajdzie sobie coś, co mu po prostu zaszkodzi. Wiem, że na przykład w jednym przypadku to zagospodarowanie czasu czy szukanie pasji to było zainteresowanie dzieci gotowaniem. I dzieci bardzo w to weszły, tym bardziej, że tak sprytnie ci rodzice zagrali, że skoro oni tak bardzo lubią te smartfony i w ogóle wszystko, co ma ekrany, to kupili Thermomixa. I była wielka zabawa, prezentacja z Thermomixem. Patrzcie, to jest taki ekranik, który się robi, takie czary-mary. Jak się dzieciaki w to wkręciły, to od tej pory po prostu już komputer mógłby nie istnieć. One codziennie coś chciały gotować, prawda? I to się świetnie sprawdziło w przypadku tych dzieci. Rodzice byli zadowoleni, powiedzieli, no po prostu zakup stulecia. Bo po pierwsze dzieciaki się znalazły sobie jakąś pasję, nauczyły się gotować. Od tego Thermomixa przeszły już na takie bardziej ręczne sposoby, tam jeszcze na pieczenie się też przerzuciły. No oni też mieli zapewnione jakieś tam smakołyki. No nie ma nic fajniejszego niż rodzic, który wraca do domu i ma obiad gotowy, prawda? Bo tam się dzieciak wkręcił w Thermomixa, więc ja nie jestem dealerem Thermomixu. Ale naprawdę uważam, że tu ktoś dobrze pomyślał, żeby połączyć to, co tak bardzo dzieci fascynuje, właśnie te ekrany, no, z czymś bardzo pożytecznym. No i w sumie jak najbardziej im się to przyda w przyszłości. Więc w jednym z przypadków to rodzice tak wyciągnęli dzieci z tego świata, że pokazali im pewną taką pasję. Co dalej? To są te czynniki duchowe. Niestety wiele gier to jest nie tylko rozrywka, to nie tylko dopamina, system nagród, nad którymi po prostu się nie panuje, ale też okultyzm, czyli właśnie gry oparte na magii, właśnie wejściu w ten bardzo mroczny świat duchowy. Jest taka cała seria, Diablo, o którym już tam dawno, dawno mówiłem, gdzie tak bardzo realistycznie są pokazane pewne takie znaki, symbole, postaci, które wprost odnoszą się do tego świata upadłych duchów, symboli okultystycznych itd. Pamiętajcie, z tym nie ma żartów. Ktoś może powiedzieć, że to jest tylko zabawa, że mu to nie zaszkodziło. To tylko on tak twierdzi, że to jemu nie zaszkodziło. Ale diabeł, pamiętajcie, to jest spryciarz. To jest jak wirus komputerowy, że on się gdzieś tam zaszyje w jakimś folderku naszej duszy, ale w pewnym momencie się odpali i zatruje cały system, całą naszą duszę. Ktoś przez 10 lat może nawet nie mieć świadomości, że ma gdzieś tam w sobie takiego hakera i ten haker się tam odpali. Ile razy ja się z takimi spotykałem, co tam się chwalili. Ja tam czytałem Harry Pottera, mi to nie zaszkodziło. Że ja tam sobie grałem w jakieś tam Diablo, mi to nie zaszkodziło. A ja słucham jakieś tam muzyki satanizy, że mi to nie zaszkodziło. To tylko ty tak twierdzisz. Ale podejrzewam, że spora liczba ludzi dookoła ciebie no ma przekonanie, że coś tam nie gra. Że coś tam w tobie nie gra. Więc tym żartów nie ma. W tej rozrywce pojawiają się takie treści, bo też nie oszukujmy się, ale za znaczną częścią współczesnej rozrywki stoją ludzie, którzy dają pieniądze na to, żeby po prostu odbierać duszę, żeby walczyć o umysły, o światopogląd, konkretny światopogląd. I także są ludzie, którym zależy na tym, żeby po prostu młodzi ludzie odeszli od Pana Boga. Dają na to pieniądze, żeby wprowadzić je, choćby właśnie w takie mroczne duchowości jak okultyzm czy satanizm. Ktoś na to daje pieniądze. To jest tak skonstruowane, że to nie mogło się odbyć na zasadzie, że no, jakiś tam programista sobie taki program zrobił, bo miał akurat taki kaprys. Ktoś mu dał na to pieniądze. To jest bardzo sprytnie przemyślane. To, co tam się znajduje i na jakich etapach. Cała jakby narracja tych gier bardzo często też jest jakby taką formą inicjacji, że takiego stopniowania w tajemniczeń i tak dalej. Ale to ma też swoje skutki później na duszę dziecka. Pamiętam świadectwo jednego z kapłanów egzorcystów, który mówił, że modlił się nad 20-paroletnim mężczyzną i tam na jakimś etapie rozeznawania duchowego wyszło, że on wchodził w takie gry komputerowe, gdzie żeby zagrać w tą grę, trzeba było zaakceptować kilka takich plansz, wyrazić zgodę i tam nie było, że wyraź zgodę czy coś takiego, tylko że podpisz pakt. Tak, coś takiego było, podpisz pakt. I tam między nimi było tam, że się oddaje tam swoją duszę czy coś, żeby móc dalej przejść na kolejny poziom gry. I ktoś mówi, a to jest tylko zabawa. To nie jest zabawa. Oczywiście, że co innego, jeżeli ktoś wchodzi w okultyzm tak stuprocentowo świadomie, że chce służyć diabłu, to wtedy dojdzie do pętania, takiego klasycznego, stuprocentowego, bo jego wola mówi tak. Jeżeli nie ma tutaj woli, no to do takiego pełnego pętania nie dojdzie, ale dojdzie do zniewolenia, na pewno dojdzie. Właśnie na tym diabłu zależy, żeby wejść w nasze życie, żeby zrobić już tam bałagan, żeby odcinać od Pana Boga. Tego niestety jest coraz więcej. To jest właśnie kryzys związany z okultyzmem, ale także niestety z przemocą i z erotyką. Za tym często stoją branże produkujące filmy erotyczne, pornograficzne, bo to też jest pieniądz. To jest konkretny pieniądz i młody człowiek, który się od tego zależni, no będzie później klientem tych właśnie firm. Więc tutaj też trzeba to tym dzieciakom tłumaczyć. Najgorszą rzeczą jest to, kiedy właśnie taka gra która się tu z reguły dziadkom, bo to jest problem tych dziadków, kojarzy, no, że to jest tylko zwykła gra komputerowa, a taki młody człowiek doskonale wie, że tam jest sporo takich pikantnych temacików, przedstawionych super realistycznie, tak jakby się oglądało film. I oni właśnie chcą tę grę dlatego, bo tam są te scenki. Tak jak się filmy kiedyś oglądało, że wiadomo było, że tam jest jakaś pikantna scena, że się szło do kina czy tam coś. To tak samo jest w przypadku gier komputerowych. I to jest tym bardziej atrakcyjne dla tego młodego człowieka, że to jest coś interaktywnego. Że ten młody człowiek ma wpływ na to, co tam się dzieje. I że to działuje też na jego ciało. Tak więc bardzo, bardzo trzeba na to uważać. To nie jest tylko i wyłącznie rozrywka. To już jest coś, co może zrobić wielki bałagan w życiu tego dziecka. Nie może też tak być, że jeśli przez jakiś czas ten młody człowiek dochowa tych ustaleń, to że nagrodą za to, że współpracuje w kwestii tego detoksu, będzie właśnie dodatkowy czas na smartfon czy na grę komputerową, bo to jest gasić pożar benzyną. To jest najgorsza możliwa opcja. W ten sposób nigdy ten młody człowiek nie uwolni się od tego złego nawyku, że nagrodą jest znowu wejście w ten sam syf, z którego wcześniej on sobie nie mógł poradzić. Jeszcze mówimy o tych grach i o tym, że znaczna część tych gier, no, ze względu na przemoc czy erotykę, no, jest właściwie kierowana dla dorosłych, tak zwane 18+. Ale pamiętajcie, że to jest często naciągane. Że często, po pierwsze, to jest tak, że ci, którzy kupują, czyli rodzice, dziadkowie, nawet na to nie zwracają uwagi, że tam jest taka klasyfikacja wiekowa, a poza tym często to jest na wyrost, prawda, że gra dla, nie wiem, 13-latków czy 15-latków, a tak naprawdę ona się kwalifikuje dla dorosłych. Dalej, jak pomoc, to pamiętajcie, że takie wyjście z tego nie powinno się odbywać gwałtownie, czyli że na przykład po takich rekolekcjach wracasz do domu, wpadasz z impetem do pokoju swojego dziecka i zabieraj, oddaj mi tutaj wszystkie komputery, no i to być odwrotny skutek miało. Tutaj trzeba dać troszkę czas, najpierw rozmowa, dać czas na to, żeby dziecko mogło też tam dać taką informację swoim znajomym z sieci, że przez jakiś czas go tam nie będzie i tak dalej. Dać troszkę czas na przygotowanie takie psychiczno-mentalne. Powiedzieć, słuchaj, tam za tydzień, za dwa tygodnie, no, mocno ograniczamy, zaciągamy hamulec. Trzeba, tak? I wytłumaczyć dlaczego. Taki detoks, mówią specjaliści, trwa przynajmniej 4 tygodnie. To jest takie minimum. To jest takie minimum, żeby można było zobaczyć pierwsze owoce. Dzieci często wprowadzają błąd swoich rodziców, którzy tutaj nie mają jakiejś wiedzy specjalistycznej i mówią, że po tygodniu już jest lepiej, już jest dobrze, odwiedzisz mamę, już się zacząłem mówić i tak dalej. Bo tam za tym się mogą kryć i symulacje i takie robienie w balona swoich rodziców. Nie. Tutaj pamiętajmy, że to minimum trwa 4 tygodnie, żeby można było zobaczyć jakieś pierwsze owoce. No, pamiętajmy, że zawsze cokolwiek robimy, to musimy robić z miłością, a żeby robić z miłością, to trzeba samemu się wtedy dużo modlić, bo miłość to Bóg. Jeżeli ty się napełnisz Bogiem, to będzie miłość i cierpliwość, żeby też przetrzymać te ataki, te chwile, kiedy jednak młody się zbuntuje i będzie chciał wrócić do tego, co było, albo gdzieś będzie kombinował, że będzie uciekał z domu do kolegi, do koleżanki i tam siedział na grach. Wtedy to niestety jest tak, że jesteś takim aniołem stróżem swojego dziecka. Ani o krok, dziecko bez opieki. Tak się wychodzi z uzależnień. Tak jak mówiłem, jeżeli jest jakaś pustka, to większość osób, które jest na detoksie, to tę pustkę nie wie, czym zapełnić. I to ty też, jako ten anioł stróż, musisz mu ten czas zagospodarować. I najlepiej tym, co będzie dla niego jakąś nową pasją. No i oczywiście, nie tylko ty się modlisz za to dziecko, ale też dziecko samo musi się modlić za siebie. Tutaj też warto zadbać o to, żeby w ramach tego cyfrowego detoksu dziecko zadbało o spowiedź świętą, rozmowę z kapłanem, może jakąś modlitwę, no, uregulować kwestie w ogóle regularnych spowiedzi, mszy świętych, bo tam się pojawiają te nadużycia, gdzie no, też często niestety ten temat jest zaniedbywany i przez rodziców, w ogóle przez rodzinę. Regularna modlitwa, spowiedź to jest to, co nas chroni. To nas po prostu chroni. Pamiętajmy, dlaczego tak trudno jest zdobyć się rodzicom na takie działania, bo dla nich jest jednak wygodne, że na jakiś czas ma się dziecko z głowy. To tak właśnie często się z tym spotykam, z argumentem, kiedy rozmawiam z niektórymi rodzicami, że no wie ksiądz co, no ja wiem, no te gry, ten komputer nie jest taki dobry, ale ksiądz wie, no ja przynajmniej wiem, że on siedzi w domu. że mi się nie szlaja gdzieś tam po ulicach. No ale to nie jest dobre rozwiązanie, bo wiadomo, że w tym elektronicznym świecie może się dokonać większa krzywda dziecku niż wtedy, gdyby wyszło na tą ulicę. Więc to nie jest tak, że kiedy to twoje dziecko jest zajęte tym telefonem, laptopem czy tabletem, to że ty wtedy możesz spokojnie coś zrobić, ugotować, posprzątać, dziecko się zajmuje sobą. Że ty będziesz musiał później odpokutować ten czas. Właśnie te bodźce, które dziecko w sobie wchłaniało, kiedy oglądało tę telewizję, gry i tak dalej. Tak więc to jest bardzo kuszące, żeby mieć te parę godzin dla siebie, spokoju i tak dalej, ale za to się po prostu płaci. Płaci się dodatkowymi godzinami u specjalistów, terapeutów, korepetytorów, to jest wydany wasz pieniądz, bo za to wszystko trzeba płacić. Nie małe pieniądze. W Polsce potrafią za godzinę takiej specjalistycznej pomocy 400 zł kasować. To jest bardzo dużo. Psycholog za mniej niż za 150 zł za godzinę to w ogóle nawet nie będzie rozmawiał z wami, z waszym dzieckiem, a kolejki to mają takie. Więc pamiętajcie, dzisiaj godzina, dwie godziny spokoju, a za rok to są dziesiątki tysięcy złotych, które musisz wydać na pomoc dla swojego dziecka. No właśnie. Tak więc takie są moje wskazówki dotyczące tego tematu. Najgorzej, kiedy nie ma zgody między rodzicami. Jeżeli tylko na przykład ojciec czy tylko matka widzi problem i chce coś robić, a druga strona w ogóle nie widzi tego problemu. No i tutaj przypuśćmy właśnie matka na przykład zabiera synowi grę, zabiera mu smartfona, on idzie na skargę do ojca, ojciec jest w konflikcie ze swoją żoną, więc specjalnie jej na złość. Co ty robisz? Oddaj dziecku tę zabawkę. Co ci to przeszkadza? Podkopywanie wzajemnego autorytetu. No to wtedy będzie dno. Będzie wtedy dno, ostre dno. Nie da się tak pomóc dziecku uzależnionemu, jeśli nie ma zgody w tym temacie między małżonkami. Na to recepty nie ma. Jak to się mówi, na głupotę czynność, recepty nie ma. Więc to jest bardzo ważne, żeby tutaj była zgoda. I w ogóle też dobrze byłoby, gdybyście sobie nie podważali autorytetu. Młodzi często o tym też mówią, że no nie jest to dla nich najlepsze, kiedy mama źle mówi o ojcu, ojciec źle mówi o mamie. To jest coś, co... Jeden mi tak właśnie wprost powiedział, bardzo młody człowiek, nie wiem ile miał, czwarta klasa podstawówki, też w konfesjonale, że on ma problem z czwartym przykazaniem, szanuj ojca i matkę, bo powiedział, że moja mama nie szanuje taty, że bardzo źle o nim mówi. No, pewnie ta mama miałaby mnóstwo argumentów, żeby powiedzieć, dlaczego go nie szanuje, że on sam siebie nie szanuje, że coś tam złego robi i tak dalej, ale takich spraw nie rozwiązuje się przy dziecku. Więc dbajcie o ten wzajemny autorytet. W ogóle też jest bardzo dobrą pomocą prewencyjną, czyli taką, żeby w ogóle nie dopuścić do takiej sytuacji uzależnienia, żeby przynajmniej jeden raz w tygodniu całą rodziną coś zrobić wspólnie. Wspólne gdzieś wyjście, wspólne bycie w jakiejś rozrywce czy w jakimś zajęciu. Ale to jest coś bardzo, bardzo ważnego. To buduje i wspólnotę, i też no, jest to taka właśnie zdrowa prewencja. Pamiętajcie też, że jeżeli wy zapraszacie do swojego dziecka, do domu, waszego domu, kolegów, koleżanek, koleżanki, waszego syna czy córki, to wy też wprowadzacie pewne zalecenia, zasady, które mają obowiązywać też kolegów i koleżanki waszych dzieci. Wasz dom, wasze zasady. I tym zasadom muszą się podporządkować te osoby, które przychodzą. I dobrze, żeby one te zasady poznały. Każda osoba, która wchodzi w przestrzeń waszego domu. Bardzo modne to, co powiedziałem, nocowanie u syna, u córki. Ta sama zasada. Syn czy córka nie mają na przykład na noc telefonu w pokoju. To tak samo. Dzieciak przychodzi, telefon dajesz tutaj. Swój telefon. Wcześniej tam. Tak jak syn czy córka. Te same zasady muszą dotyczyć wszystkich, którzy wchodzą do domu, rówieśników. Warto w ogóle interesować. To też jest właśnie ta zdrowa prewencja. Z kim bawi się wasze dziecko? Kto jest jego najlepszym przyjacielem? To jest zadanie mężczyzn. To jest ten pasterz. Tutaj każdą kobietę można zabajerować. Każdą, dosłownie. Ale pana to tak łatwo nie zabajerujesz. To jest jednak ten trzeźwy umysł. Jeżeli nie jest w nałogach, to wypaczy szybko. I on tam potrafi wyeliminować szybko właśnie te zagrożenia w skuteczny sposób. Więc tutaj warto, żeby ten tata miał otwarte oczy, przyglądał się, kto się bawi, z dzieckiem, z kimś spędza czas, z kim rozmawia przez telefon. Jak powiedziałem, tu nie ma zasady w prywatności, czy jakaś prywatna przestrzeń dziecka, który gada przez godzinę, przez telefon z kimś. Z kim rozmawiałeś, a to nie twoja sprawa, to jest moje prywatne życie. Nie, to nie jest twoje prywatne życie, ja za ciebie odpowiadam. Ja muszę wiedzieć, co się dzieje w twoim życiu. Nie wolno, tak jedna mówię, nie wolno ci patrzeć w mój telefon, wolno mi patrzeć w twój telefon, wolno mi czytać twoje SMS, wolno mi czytać twoje maile, wolno mi, bo mi chodzi o twoje dobro. Tu nie ma jakiegoś prawa do prywatności. Słuchajcie, bo wy tutaj mieszkacie w Niemczech, tu macie bardzo ciężko. To sami zdajcie sobie sprawę, że ile tu tak właściwie rodzic ma prawa, bo właściwie ich nie ma. Że państwo ma więcej praw do waszych dzieci, że dziecko się poskarży komuś i macie wielkie, potężne problemy. I z tego też powodu wielu wróciło do Polski. To nie znaczy, że tam też tych problemów nie ma. Są. Wszędzie są jakieś problemy, ale tu jest zdecydowanie trudniej. Więc tym bardziej musi być to poczucie w dziecku, że cokolwiek wy ustalicie, to wynika z miłości. Bo jeżeli tej miłości nie będzie, jeżeli ono nie będzie czuło, że to z troski o niego, to wam narobi potężnych problemów. Pamiętajcie też, że to, co dzieci zraża do rodziców, to jest ich taka nerwowość, właśnie te znerwicowane matki, ojcowie też, którzy właśnie się kręcą, warczą, szczekają. No, wszyscy jesteśmy przemęczeni. Wszyscy mamy za dużo na głowie i te czasy są takie, a nie inne, że naprawdę człowiek już nie wie, co robić, żeby tam związać koniec z końcem, ale jeżeli my nie będziemy dbać o nasze zdrowie, o wypoczynek, o taki zdrowy właśnie wypoczynek, to my się wszyscy rozjedziemy i te dzieciaki będą się trzymały od nas. Później, jak trochę dorosną, to uciekną na drugi koniec świata, bo po prostu jak najszybciej od tej psychopatycznej matki, czy tego psychopaty ojca. Bo się z nimi nie da wytrzymać, jak to często słyszę od tych młodych. To niestety nas niszczy, co się dzieje w dzisiejszym świecie. My też musimy dbać o siebie. O czas na ten relaks, wypoczynek, sport, właśnie. O taką przestrzeń, ktoś mówi, higienę życia codziennego. Ja wiem, że to jest trudne, ale my musimy o to zadbać. Bo inaczej wykończymy naszych bliskich. Odpowiedziałem na to pytanie? Czy może jeszcze jakieś inne?
Jeszcze dodatkowe pytanie. Jeżeli ktoś ma dorosłych dzieci, na przykład w przypadku mojego syna, który nie mieszka i 20 lat ma, czy tutaj jeszcze można wpłynąć na takie dziecko?
No to jest właśnie... Nie mieszka czy mieszka?
Mieszka.
Mieszka jeszcze, tak. No właśnie. Tutaj takie właśnie pytanie, czy da się wpłynąć na dorosłego syna, który ma 20 lat, ale mieszka. I to, że mieszka, to jest zasadnicze. Dla odpowiedzi, wasz dom, wasze reguły. Tak długo jak mieszka, ma trzymać się waszych reguł. I to nie ma znaczenia, czy on ma 14 czy 20. Wy ustalacie reguły we własnym domu. Jak nie chce się trzymać tych reguł, droga wolna. Nie chce zarobić na swoje. Proszę bardzo, będzie mógł robić, co chce. Dopóki mieszka z wami, ma robić, co wy tutaj rządzicie. Wy tu ustalacie reguły. A wtedy naprawdę głupie rzeczy mi przychodzą do głowy. Mówię, 21 lat, jak mi ktoś przychodzi do kogoś i mówi, mam 21 lat, to ja po prostu, no to się zacznie zaraz. Gimbaza wtórna. No, naprawdę. Wtedy dopiero, i to też mi mówią księża egzorcyści, no dosłownie jakby ich tam coś, no, im się zdaje, nie wiadomo co. To jest ten pierwszy moment, 18 lat, ale tam szybko zostają spacyfikowani, to potem jest 21 lat i już im się zdaje, nie wiadomo co. W ogóle teraz te dzieciaki się bardzo uwsteczniły na wielu poziomach, bo jednak kiedyś to ten 18-19-latek wyjeżdżał z domu, studiował gdzieś w innym mieście i naprawdę musiał szybciej stanąć na nogi, a teraz oni weszli w to życie pod kloszem rodziców, na koszt rodziców, z wielu powodów brakuje samodzielności, decyzyjności, o której mówimy, niekończące się studia i tak dalej, problemy w komunikacji, w relacjach. I jedyni, no, którzy gdzieś tam trafiają jeszcze do jego życia, to są właśnie rodzice, którzy po prostu go karmią i dają mu jakieś tam pieniądze. Więc jest w jego interesie, żeby być jak najbliżej rodziców, jak najdłużej, ale też no, trzeba też jako rodzic doprowadzić do tego, żeby za długo on tam nie mieszkał. Że czasami większą szkodę wyrządzi się, zezwalając mu na to cały czas trzymanie się garnuszka mamy czy taty, niż gdyby się go tak wypchnęło z tego domu, żeby musiał trochę zawalczyć o to. Bo to wtedy zmusza do rozwoju i to jest bardzo ważne. to konieczność stanięcia na nogi. Także nie jest dobrym pomysłem, jeżeli syn czy córka wchodzi w ten wiek studiów i mówi się, a zostań może tutaj, a tutaj też w Monachium są takie fajne uniwersytety, to może tutaj, bliżej mamy, ojca. No bo ty czujesz, że masz kontrolę, ale tak jeszcze głębiej podświadomie czuję, że jeszcze chciałby się troszkę nacieszyć tym dzieciaczkiem, prawda, który niestety już dorosły i musi wyfrunąć. Nie, ono musi wyfrunąć. I to jest dobry moment jednak, te studia. To jest dobry moment, chociaż ono się pokaleczy, poobija, popełni parę błędów, ale koniecznie, żeby przynajmniej stało się trochę bardziej pokorne. A bez pokory człowiek nigdy nie pozna prawdy o sobie. I z drugą strony, jeśli nie pozna prawdy o sobie, to nigdy nie stanie się pokorny. Czy jeszcze jakieś pytanko macie? Proszę.
To ja mam takie pytanie, bo teraz wszystko, co powstaje w seriale, filmy, cała ta produkcja masowa, po prostu jest tak nakierunkowana, żeby promować jakieś takie, no w sumie, prosto mówiąc, dewiacje, albo umniejszać jakąś rolę takich pozytywnych autorytetów, czy kościoła, czy rodziców. I no my też kiedyś subskrybowaliśmy Netflixa, zaczynaliśmy parę seriali oglądać i tak naprawdę szybko kończyliśmy, bo po prostu nie da się tego oglądać, jeżeli ktoś nie chce się narazić na taką właśnie indoktrynację, powiedzmy. I pytanie jest takie, jak w tych czasach, kiedy powstaje tylko taka treść masowo, jak uchronić dzieci, czy no nasze dzieci są jeszcze super małe, sześcioletnia jest najstarsza córka, czy mamy jakby nie pozwalać w ogóle oglądać tym dzieciom, no kiedy już się staną nastolatkami, takich seriali, czy oglądać z nimi, no bo wiadomo, wpływ rówieśników będzie taki, że jak coś będzie popularne, a my będziemy tego zabraniać, to też będziemy wtedy no właśnie za bardzo może pod kroszem te dzieci trzymać. I jak tutaj ksiądz widzi jaką taką linię optymalną dla rodzica w podejściu do tych zagrożeń?
To tak wprost odpowiadając na to pytanie, ale odpowiedź to jest i tak bardzo szeroka, to tu chodzi o to, że łatwiej wpłynąć na te młodsze dzieci i producentom tego rodzaju treści zależy, żeby jak najszybciej dobić się do mózgu takiego dziecka, że to im młodsze dziecko, to tym bardziej miękkie, jak ta plastelina, prawda, która później staje się coraz bardziej twarda. Więc jeżeli doszłoby do tego, co tutaj generalnie w Niemczech już jest, a usiłują w Polsce wprowadzić, czyli tej edukacji seksualnej dzieci i młodzieży od przedszkola praktycznie, od 6 roku życia, to tam to już jest, to jest dramat, to już jest tam pozamiatane, bo tam rzeczywiście wprowadza się te wszystkie dewiacje i przedstawia jako normy. I takie dziecko już wzrasta w takim poczuciu, że to jest jakaś norma, a przecież jeszcze do jakiegoś tam czasu to nawet lekarze uznawali to za konkretne jednostki chorobowe. Więc im wcześniej dziecku się namąci w głowie, to tym bardziej się w nim to zakorzeni i ono będzie dalej, że tak powiem, funkcjonowało w świecie, w tych właśnie błędach. I wasze zadanie polega na tym, żeby przeciągnąć maksymalnie ten moment, kiedy dziecko się spotka z tymi treściami, najdłużej jak się da, czyli chronić, rzeczywiście zrobić wszystko, żeby dziecko tego nie oglądało, ale to nie znaczy, że nie będziecie na ten temat rozmawiać, bo te tematy się pojawią. Gdzie? Nie w seriali, nie w serialu, bo wy go nie pokażecie dziecku, ale na przykład w szkole. Szkoła jest dzisiaj tą pierwszą przestrzenią, gdzie dziecko zaczyna słyszeć różnego rodzaju dewiacje, to jest norma. I tutaj potrzeba właśnie waszej rozmowy. Trzeba rozmawiać z dziećmi o tym, co jest w szkole, szczególnie jeżeli są takie przedmioty. To w ogóle powinno być pewną zasadą, że wy po takich przedmiotach przeprowadzacie rozmowę z dzieckiem. No to powiedz, co tam dzisiaj się ciekawego dowiedziałaś na tych zajęciach. Tylko że bardzo często jest tak, że na tych zajęciach jest mówione dzieciom, tylko nie powtarzajcie tego rodzicom. No, że rodzice tego nie będą w stanie zrozumieć. To jest nasza tajemnica. Jeśli dziecko będzie z wami szczere, otwarte, to i tak to powtórzy. To mam przypadek taki właśnie w Poznaniu, że dzieci cicho chodzą do takiej normalnej publicznej szkoły, chociaż większość rodziców katolickich zaangażowanych robi wszystko, żeby ich dzieci do takich szkół nie poszły, tylko do tych katolickich. Ale obecne władze Poznania to są takie, żeby tych szkół było jak najmniej, więc też nie wszystkie mogą się dostać. No ale właśnie ten ojciec ma tak dobre relacje ze swoimi synami, też jak powiedziałem, spędza z nimi bardzo, bardzo dużo czasu, i z matką też. On sam ma bardzo dobre relacje, to są naprawdę bardzo fajne, kochające się małżeństwo. I synowie mówią dosłownie wszystko. A najbardziej to synowie pierwsi powiedzą właśnie to, co będzie tam zakazane przez nauczycieli. To oni pierwsi powtórzą to, bo mają tak wielkie zaufanie do tych swoich rodziców. Więc czasami tak bywa, ale no nie zawsze tak jest i często o pewnych sprawach rodzic nie ma szans dowiedzieć się od swojego dziecka, więc przynajmniej na tej przestrzeni, za którą wy odpowiadacie, czyli ten dom, zróbcie wszystko, żeby nie było dostępu do tego rodzaju treści. Rzeczywiście Netflix celuje w promowanie tych wszystkich dewiacji, ale za tym też idą pieniądze, bo są fundacje, które po prostu finansują tego rodzaju seriale. Nawet w Polsce tak jest, że to wiem od kolegi, który zajmuje się produkcją seriali, że przyszli do niego z ofertą z jakiejś tam fundacji, takiej właśnie związanej z promowaniem tych wszystkich zboczeń, że jeżeli pojawi się w tym serialu postać tak zwanego pozytywnego geja, to oni będą w stanie sfinansować 10% budżetu serialu. To jest potężny pieniądz. Pod warunkiem, że w każdym odcinku pojawi się właśnie postać tego pozytywnego geja. No. Więc w taki sposób manipuluje się młodymi ludźmi. Właśnie pozytywny obraz tego, co jest z natury swojej dewiacją, a negatywny obraz tego, co z natury ma być najkorzystniejsze dla człowieka, czyli na przykład rodziny, małżeństwa, żony, męża itd. To wszystko jest wypaczone. Trudno byłoby znaleźć na Netflixie jakiś serial, który by pokazywał rodzinę w jakiś taki pozytywny sposób. To tam podejrzewam, że są tam jakieś przypadki pojedyncze, ale pojedyncze. Tutaj trzeba przed tym dzieci chronić i no nie stwarzać im takich furtek. Prawdą jest to, że dzieciaki na potęgę korzystają z Netflixa, te wszystkie seriale w szczegółach znają. To też jest wpływ tych rówieśników, tak jak nasze pokolenie, to tam na podwórku wymieniało się informacjami, co tam było w ostatnim odcinku Beverly Hills i tak dalej, bo to wtedy było na topie. No to teraz oni mają tam swoje odpowiedniki, ale to nawet nie leżało koło Beverly Hills, także to bardziej leży koło Sodomy i Gomory. Także to bardziej w tych klimatach.